o teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A dzisiaj moim i Państwa gościem jest reżyser teatralny, dyrektor Łaźni Nowej, Bartosz Szydłowski. Witam Cię, dzień dobry.
Dobry.
Znamy tytuł, znamy bohatera Twojego nowego przedstawienia. Jest nim Jerzy Urban, ten Jerzy Urban. I zanim o spektaklu, to chciałam Cię zapytać, czy już Cię wszyscy przekleli, czy już się obrazili i w sumie muszę Ci się przyznać, że też mam pewien problem z tym, ale to może najpierw odpowiesz na to pierwsze pytanie.
No, pojawiają się oczywiście, jak to zwykle w Polsce, komentarze pełne hejtu i żółci i jakby tak zwanego moralnego wzmożenia.
Moralnego niepokoju.
Niepokoju, co jest też jakby naszym zawodowym i narodowym sportem, prawda? Oburzać się. No nie wiadomo, czy to jest o Jerzym Urbanie, czy to jest o nas znowu. Przecież to są te figury teatralne, które przykładają zwierciadło krzywe do naszych twarzy, naszych głów i naszych serc. Ale oczywiście zdawałem sobie sprawę, że postać wzbudzi kontrowersje,
bo też pracuję
w showbiznesie i też ten showbiznes się żywi tego rodzaju linkami. Bardzo często po to, żeby wzbudzić jakiś rodzaj emocji i zaintrygować i też dzięki temu przekazać jakąś myśl, bo mam wrażenie, że będziemy jakąś myśl przekazywać, a nie epatować czy brodzić, że tak powiem, w jakichś skandalizujących gestach. No po prostu pewne okoliczności też uruchomiły ten projekt, bo po pierwsze my rzeczywiście, ja osobiście też konsekwentnie się w ogóle tym czasem PRL-owskim i tych różnych napięć związanych z takimi ani innymi bohaterami, zawsze kontrowersyjnymi. No, ludzie, którzy w jakiś sposób znaczyli w naszym życiu publicznym i odegrali jakąś rolę, budzą skrajne emocje w spolaryzowanym społeczeństwie. Tak było przecież z Wałęsą w Kolonos, którego grał wspaniale Jerzy Sztur i który to spektakl jednych wynosił pod niebiosa, a inni stawiali mi krzyżyk na drogę. A najważniejsze było to, że wokół spektaklu odbył się rodzaj misterium społecznego. Na ten spektakl przychodziło po 450-500 osób. Objeździł całą Polskę. No i jednak był jakimś portretem społeczeństwa, które nie może stworzyć wspólnoty i pogodzić się z tym, że czasami heros, bohater wykracza poza ramy pewnej przewidywalności, bywa krnąbrny, bezczelny, z wadami, ale jednak niesie jakąś wartość.
Czyli twoją intencją tak najprościej było i jest teraz trochę przestawić lustro nam samym, żebyśmy się
zawsze tak jest, ale ja też mam w sobie, też taką tęsknotę Nasty Boy. Ja trochę. To znaczy ten Urban we mnie uruchomił starego łaźniowca po prostu. Ja należę do pokolenia, które nienawidziło tego Urbana całym sobą, bo pamiętam czas wojenny, pamiętam Nowomowę, która wtedy wydawała się odkrywcza, ale jak się w tej chwili słucha tych prawda, wypowiedzi rzecznika, no to jest to po prostu beton głuchy.
Brutalny
na świat.
Beton, który był właśnie dokładnie takim wizerunkiem Polski.
No był, ale też jak ogląda się to z perspektywy czasu, to bez żadnych złudzeń, można powiedzieć, że to była rzeczywiście walka, propaganda kontra inny rodzaj opowieści o Polsce. Polsce pewnie czującej, Polsce większościowej wtedy, ale jednak też mające stricte narzędzia jakiegoś działania politycznego i on to też potrafił nazwać w punkt. No i, znaczy to jest ten dylemat, co z tym Urbanem zrobić, bo ja jeszcze nie spotkałem, a przeglądaliśmy bardzo dużo materiałów, żadnego materiału, żadnego wywiadu, w którym dziennikarz poradziłby sobie z Urbanem i postawił go w sytuacji na tyle dyskomfortowej, żeby pękła ta Urbania maska i nagle coś się z niej wylało. On po prostu zawsze precyzyjnie odpowiada na miarę i ponad miarę swojego interlokutora i zawsze się w jakiś sposób potrafi wywinąć.
No tak, tak, ale to nie zmienia faktu, czy raczej nie powinno zmienić tej oceny. Ja jeszcze z innej beczki czy flanki, nie wiem czy pamiętasz, chyba to pod koniec PRL-u był taki bardzo modny w teatrach i w teatrach telewizji tekst radzieckiego pisarza Grigorija Gorina, nawet sprawdziłem nazwisko, Zapomnieć o Herostratesie. Na motywach antycznych chodziło o faceta, który, mówiąc krótko, żeby sobie zapewnić nieśmiertelność, spalił świątynię Artemidy. No, taki sposób. No i właśnie, i to było o tym, czy rzeczywiście powinniśmy pamiętać? Czy powinniśmy tę pamięć no właśnie podsycać? Czy powinniśmy... Czy może najgorszą karą dla Urbana byłoby zapomnieć?
Dlaczego mamy karać Urbana?
No właśnie. No.
Dlaczego mamy karać Urbana? No myślę, że jednak z czasem ocena jego jako człowieka, polityka, rzecznika jest co najmniej zróżnicowana. To znaczy, ja należałem do tych, którzy go nienawidzili całym sercem, ale w perspektywie czasu wiele argumentów, które on przytacza, trafia do mnie jako też próba zracjonalizowania tego czasu, bo my jednak jesteśmy, no nie występuję naprawdę jako obrońca Urbana w ogóle w tym spektaklu. Wprost przeciwnie, pokazujemy portret, dlaczego kochamy potwory i co się z nami dzieje, że potrafimy się zakochać w potworze i że staje się on w dzisiejszej rzeczywistości jedynym sposobem komunikacji taki, żeby był emocjonalny i docierający do nas, bo to jest też trochę o tym spektakl. Ale pomyślałem, że rzeczywiście jest tak, że, że w 89 roku opowieść o tej Polsce PRL-owskiej też jest jednokierunkowa. Z jednej strony nie słuchamy tych, którzy są spadkobiercami, mówimy o tym starym SLD, no bo oni w jakiś sposób byli uwikłani. Dominuje narracja skrajnie krytyczna, która też jakoś nie potrafi wyłowić pewnych niuansów, które tamtym czasem rządziły. I na przykład ta książka Stellingowa i Karaś, ona świetnie pokazuje to.
Książka, która, jak rozumiem, trochę podstawą scenariusza jest, tak?
Ona jest podstawą scenariusza.
To jest biografia Urbana.
Tak, to jest ewidentnie książka, w której oni ulegli czarowi i sile tej osobowości. To też się czuje. Mi brakowało takich momentów, w których bym jednoznacznie poczuł się po tej drugiej stronie właśnie taki bardziej negatywnej oceny, a to wszystko jest jednak w jakimś takim filtrze normalności, co też jest, można uznać zaletą tej książki, że ona potrafi w obiektywny sposób trochę te czasy przypomnieć. Jej najbardziej mi się bawi to w nasze wyobrażenie, które on tam już obnaża, o tych kacykach, którzy żyli, prawda, ponad stan, a w gruncie rzeczy mieli byle jaki winiak tam w swoich barku, a po czym nowy rząd po 89 pił whisky. I to są takie zestawienia naszych wyobrażeń i też tej prześnej polskiej PRL-owskiej polityki, która w gruncie rzeczy cały czas się bywa w przestrzeni M4 lub jakiegoś jednego małego domku jednorodzinnego i tak dalej. I to trochę tak w tej chwili, jakby się na to spojrzeć, jak ta polityka rzeczywiście hula, w jakich wymiarach i finansowych, i realnej władzy, to aż sentymentalnie się...
No właśnie, no, czuję tutaj nuty opary nostalgii, znaczy, i czuję niepokój.
Ale słuchaj, no ja się też tego nie boję, no bo to też mi się odzywa i odbija czkawką moje dzieciństwo, mój czas młodości. Też jestem zmęczony jakąś taką narracją, która wyklucza właśnie całą sferę doświadczeń. Ja przecież Lenina Sikającego stawiałem w Nowej Hucie i Fontannę, też oprotestowano przez niektórych prawicowych polityków. Nie po to, żeby promować ideę komunizmu, tylko żeby w ogóle spróbować odnieść się do tego czasu, który uformował całe pokolenia i który tak, a nie inaczej to zrobił, w którym tak, a inaczej się przeglądaliśmy. Jedni ulegli, inni się wyzwolili, inni pozostali cały czas w jakimś spięciu tego homo sovieticusa. No łapmy dystans i próbujmy pracować z tą historią, pracować z tą najbliższą historią, bo wydaje mi się, że Urban, no przede wszystkim mówi o pewnym mechanizmie uwodzenia, pewnym mechanizmie, jest takim paradygmatyczną wprost postacią, wzorcową tego takiego socjotechnicznego kłamstwa, które po prostu wpełza do podświadomości.
No to były seanse nienawiści, świetnie wyreżyserowane, prawda? No, spektakle.
Z jednej strony...
Mówimy o jego konferencjach prasowych.
Ale też były nudne. Znaczy to też była w tym bezradność. Jak się to ogląda w tej chwili, to widać, że tam jest połowa ludzi ziewających.
Dobra, ja mówię o swoich emocjach sprzed lat, to prawda.
No, bo my pamiętamy emocje w najbardziej kluczowych momentach, czyli śmierci Popiełuszki, prawda, która też stanu wojennego i cynizmu dotyczącego, prawda, oceny strajkujących i oceny ludzi, którzy wychodzą na ulicę. To są rzeczy, które zostają w nas najbardziej, bo się identyfikowaliśmy z tłumem określanym jako chuligański, podpity, rozrabiający.
Określany przez bohatera twojej sztuki nowej.
No, w imieniu rządu, prawda? Tak, w imieniu umiejący próbował jakoś to określić. No, ale wiemy, że to była wojna dwóch światów i wiemy, że to też nie była wojna rządu ze społeczeństwem, ale to była też rządy jednego wielkiego imperium z drugim imperium. I to też są to jakieś reperkusje tych wszystkich sposobów komunikowania, technik komunikowania, tej nadwiedzy, którą oni posiadali, a której my wtedy nie mieliśmy, jeśli chodzi o właśnie te wpływy wzajemne. Więc patrzę na to, staram się unikać oceny, ale oczywiście większość z nas w pracy dominuje to poczucie dystansu do tej fascynacji, do tej bezwzględności sądu, który po prostu jak taran rozbija nas i jesteśmy wobec niego bezradni. Ale czy nie jest tak dzisiaj, bo o tym urbanie możemy mówić z perspektyw tak różnych i tak naprawdę dzisiaj każdy ma swoją prawdę urbana, tak jak ma każdy swoją prawdę czegokolwiek. No i dzisiaj jesteśmy w sytuacji bez punktów odniesienia. Młodzież gimnazjalna, która fascynuje się dziadkiem z internetu i uwielbia jego filmiki, w ogóle nie wie, kto to był Jaruzelski, ani co to był stan wojenny. A na hasło, że nie było papieru toaletowego czy ocet na półkach stołów, wybucha śmiechem. Więc jak tym młodym ludziom przypomnieć tamten czas i nadać mu właściwy ciężar? To jest w ogóle nierealne. Zwłaszcza, że dominacja internetowa jest dominacją algorytmiczną, a nie związaną z prawdą czy z jakimiś faktami.
No właśnie, ale może, czy nie jest trochę tak, że tym razem postanowiłeś właśnie trochę spróbować zagrać z tym algorytmem i rzeczywiście zrobić coś takiego, co zanim nawet odbędzie się premiera, to i tak cię już wyniesie. Bo
ale to ja
po tym spektaklu...
często to robiłem. No przecież to jest umiejętność
pewna. Ojej, to jest właśnie straszliwe wyznanie to.
Nie, no dlaczego? No to jest wyczucie pewnego napięcia, pewnej koniunktury. No przecież każdy dobry dyrektor musi umieć formułować tytuły w taki sposób, żeby one w jakiś sposób magnetyzowały, elektryzowały publiczność. Było tak z Wejściem Smoka, było tak z Wałęsą. Już nie było tak z Konformistą, pięknym, wspaniałym spektaklem. Śnieg też był wielką literaturą, ale ja żałuję, że nie mieliśmy takiej wajchy, która pchałaby to w tak zwany szerszego odbiorcę, prawda? To są Walentynowicz, postać kontrowersyjna, ale też nie znaleźliśmy takiej wajchy, która by po prostu ten spektakl nagle właśnie rozedrgała tak medialnie, jak właśnie Urbana, Wałęsę, czy Wejście Smoka. No, show business, no też się nie oszukujmy, ale nie mówię tego
cynicznie.
No właśnie,
ja się chyba próbuję oszukiwać. No dobra, ale pozostałem.
Nie, ale to jest zaleta, to jest też przecież figura opowiadająca o naszych czasach bardzo mocno. Przecież my rozmawiamy o recepcji Urbana, o podchodzeniu do Urbana, nie o Urbanie. Faktów z jego życia tam niewiele państwo znajdziecie tak naprawdę. My posługujemy się Urbanem jako pewną figurą wyobraźni. Czy zła, czy dobra, to będzie pytanie. Czy tego, że on prowokuje, czy my potrzebujemy prowokacji, to jest następne pytanie i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest ten duch, który niepokoi i niszczy po to, żeby w ogóle wszystko wprawiać w ruch, to jest cytat niemal dosłowny z Fausta. No, są to mechanizmy też bardzo, tak bym powiedział, głęboko eschatologiczne, gdzie jest jakaś siła zła, siła dobra i one bez siebie też nie funkcjonują. Więc no, jakaś jest w tym przyjemność. Przyjemność jest oczywiście w obcowaniu z Adamem Ferencem.
A, dobrze, to sobie zostawiłam, ale dobra, to już chodzimy. No tak, bo powiedziałeś, że nie, to nie jest opowieść o Urbanie, a tymczasem, kiedy patrzę na stronę łaźni, to i oglądam zdjęcie promujące to przedstawienie, to ja po prostu wiem, że to jest Adam Ferenc, ale właściwie widzę, no co, widzę Jerzego Urbana trochę. Jest no szklaneczka trochę jakiegoś trunku, elegancka marynarka,
ale też
gentleman. Tak.
Trochę też do Bilbo Bagginsa jest podobny.
No jest.
No właśnie.
Więc a te uszy to autentyczne? Czy...
No nie, tak, dostaję codziennie maść i mu rosną na próbę. Czasami mu się udaje skurczyć przed wieczorem.
Dzięki za wyjaśnienia. Dobra. Czyli jest maść, bardzo dobrze, ale naprawdę wygląda jak Urban.
No to jest...
W ogóle to znaczy, jak to z castingiem było? Od razu
wiedziałeś, no właśnie, że... chodzi też o to, proszę państwa, powiedzmy sobie szczerze, to nie wszystko jest strategia, tak jak tutaj się przed chwilą pochwaliłem. Po prostu ktoś przyszedł, powiedział, słuchaj, jest ta biografia tego Urbana. Powiedziałem, super, o, to może Ferency by zagrał. To jest świetny pomysł. Wykręciłem telefonem, zadzwonię do Adama Ferencego. Adam, chciałbyś zagrać Urbana? O, świetny pomysł. No i tak poszło.
Wiem.
I to się dzieje, po prostu wiemy, że nagle coś zaczyna nas elektryzować. A my jesteśmy wszyscy zwierzęta, że tak powiem, reflektorów, nie? No to jest coś takiego, że każdy artysta teatru po prostu nagle czuje, że coś się dzieje i trzeba
lubi to ciepełko. tak, które płynie z rozjarzonego.
No ale też i krew, i pot, i łzy, które za tym idą, bo oczywiście jak się zmaga z tą materią, to wcale się okazuje, że nie jest łatwa. I rzeczywiście ma bardzo dużo pułapek i my robimy slalom, żeby te wszystkie pułapki nie stały się po prostu nieświadomymi jakimiś naszymi jakimiś pułapkami, tylko żeby to pracowało na jakiś sens tego spektaklu. Więc nie wiem, wydaje mi się, że mamy takiego ducha prowokatorskiego w sobie w tej chwili i on dobrze rokuje tą opowieścią, wykraczając troszeczkę poza. Ale żeby takich figur mamy więcej. Larry Flint był taki, przecież wspaniały film jest, skandalista Larry Flint. Kogoś, kto jest w gruncie rzeczy systemowy, antysystemowy, kapitalistyczny, ale równocześnie antykapitalistyczny, uparty co do swojej narcystycznej prawdy, jakiegoś krnobrnego bachora, którego ma w sobie i kontestuje wszystko, co się mu sprzeciwia tak naprawdę. Mamy postać Schlingensiefa, który był artystą do końca pokazującym, umierając na raka, pokazującym cały czas taniec moonwalk Panu Bogu na scenie. Więc mamy te takie ostateczne gesty. Jeżeli by tak tą figurę Urbana trochę pompować i zobaczyć w nim jakiś taki rodzaj kondensacji właśnie tych nieustająco broniących jakiejś absurdalnej przestrzeni wolności w sobie ludzi. Bo przecież on miał w sobie coś takiego, że on był punktem odniesienia jakiejś prawdy i tej prawdy bronił, swojej prawdy. Bardzo mocno był antyklerykalny i ateistyczny. To też był jeden z jego nośników, więc w gruncie rzeczy on cały czas z tym Panem Bogiem trochę rozmawiał. To są już pewne metafory teatralne, bo my też publicystyki nie uprawiamy w teatrze nigdy i zawsze trochę idziemy dalej niż tylko i wyłącznie zabawę biografią jakąś.
No właśnie, czyli nie biografia, co właściwie?
Tak jak powiedziałem, no myślę, że się będziemy zmagać z jakimiś takimi pytaniami dotyczącymi właśnie czym potrzebujemy dzisiaj, do czego to prowadzi ten rodzaj igrania z jakąś przestrzenią fejku, albo czy my w ogóle jesteśmy w stanie dotrzeć do jakiejkolwiek prawdy dzisiaj tak naprawdę. Do jakiejkolwiek. Jesteśmy poddani w gruncie rzeczy tylko i wyłącznie emocjonalnemu przekazowi, który jest uzyskiwany w sposób prymitywny, banalny, kiczowaty, odrobina blichtru wystarcza, jesteśmy cali uchachani, a nie wiemy, że brniemy w błoto i jesteśmy za chwilę umorusani cali. No tak ten świat dzisiaj wygląda. Dlatego ta kontrowersyjność tej postaci dobrze pracuje na taki temat, bo z jednej strony śmiejesz się i nie możesz nie kochać Adama Ferencego, ale z drugiej strony próbujemy znajdować w momenty, w których nagle śmiejesz się z czegoś nie powinieneś śmiać.
Ale nie sam Adam Ferency, bo można by sądzić, że monodram się szykuje w łaźni nowej, to powiedz jeszcze.
No mamy w ogóle muzykę na żywo, Hanka Klepacka z zespołem Salkers i to jest taka niesamowita energia na scenie. Mamy Barbarę Jonak, która gra jedną z postaci, mamy te postaci nie nazwane do końca, czekamy aż zostaną, no mogę zdradzić, proszę Państwa, Marasia Jonak oraz Paweł Smagała grają urbaniszcza. Czyli postacie, które są nie urbanami, ale być może chciałyby być urbanami. Więc zresztą, powiedzmy sobie szczerze, jak wiele osób temu urbanowi zazdrości. Przecież tak naprawdę nienawidzi go wielu dlatego, że mu zazdrości. Zazdrości mu spadania na cztery łapy, zazdrości mu powodzenia, zazdrości mu pieniędzy, zazdrości mu dobrego samopoczucia, zazdrości mu inteligencji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Forma. Urbaniszcza, urban, muzyka na żywo. Jaki świat na scenie?
No, jesteśmy w trakcie tworzenia tego świata. Ja bym powiedział, że chciałbym strasznie zanurzyć widza w głęboko sensorycznym świecie internetu na dotknięcie ręki. I że jest to coś, co będzie puzzlem, mozaiką, przeskoków emocjonalnych, skojarzeń, czegoś, co nie da państwu wytchnąć w spokojnym słuchaniu opowieści, tak jak to było w przypadku tekstów Piotra Rowickiego, zarówno o Gryszkównie, jak i o Annie Walentynowicz. On po prostu tam stwarzał pełnowymiarową opowieść o bohaterce, którą przedstawiała Agnieszka Przepiórska. Tu jest zupełnie inaczej. Tu jest to bardziej w formie, bym powiedział, takiej postdramatycznej, czyli tekst jest też działaniem, tekst jest też rytmem, tekst też jest pewnym obrazem, który ma być wywołany u widza, a nie historią opowiedzianą w jakimś takim linearnym czasie.
Premiera 19 kwietnia,
tak jest.
Czyli no, zostały nam intensywne bardzo takie dni na budowanie formy, bo ideowo, jak rozumiem, jest to już gotowe, przepracowane. Chciałabym cię podpytać, co jeszcze cię, Bartoszu, w tych dniach gnębi, nad czym pracujesz?
No ja po prostu w tej chwili mam, no jestem w tym urbanie totalnie. Cały czas wchodzi mi po głowie Boska Komedia bardzo intensywnie, bo zaczynamy jakby dojrzewać do międzynarodowych współpracy, koprodukcji. Jesteśmy koproducentami dwóch projektów, na które będę chciał właśnie w maju pojechać.
Krystian Lupa?
Nie. Bardziej koreański twórca, Haribo Kimchi, taki projekt nieduży robi. W kilka wchodzę, bo wierzę, że ta boska się będzie nam rozrastać. Wierzę, że ten festiwal zyska w końcu takie pełne uznanie różnego rodzaju decydentów i będzie mógł rzeczywiście spełnić oczekiwania publiczności w taki sposób, że i też wkluczyć trochę polskie środowisko bardziej w ten obieg międzynarodowy właśnie przez możliwości koprodukcyjne i tak dalej, ale żeby to dopełnić, no muszę zacząć od mniejszych koprodukcji, więc no takie 3-4 takie małe projekty wspieramy, które będziemy pokazywali w Krakowie. No cały czas jestem w tematach teatralnych, oczywiście scenicznych, łaźniowych. Mamy w tym roku bardzo udało się nam sporo grantów otrzymać na projekty. To nie jest też łatwe, żeby to wszystko skoordynować. Mamy wybranego kuratora Małej Boskiej Komedii.
O właśnie.
Justyna Czarnota-Misztal, która wygrała spośród 16-17 aplikacji, które zostały przesłane. Kilka było naprawdę bardzo ciekawych. Mhm. Większość bardziej próbujących ludzi, którzy mają pewne marzenia, ale jeszcze nie mają do końca takich kompetencji, czy nie znają tego teatru dziecięcego tak dobrze, żeby ten festiwal sprawnie i z właściwą mu rangą zrealizować już jesienią.
Ale powiedz, jakiś wyraźnie nowy kierunek będzie? Coś, co da się uchwycić tak w takiej rozmowie?
Wydaje mi się, że Justyna jest osobą, która zdecydowanie idzie w kierunku teatru, który próbuje tematyzować rzeczy trochę poważniejsze i próbuje młodzież prowokować do dyskusji o sprawach ważnych, o których czasami się nie rozmawia właśnie w szkole, a warto rozmawiać dzięki scenie, bo są na tyle skomplikowane, że należy jej dać pole po prostu takiego rozwoju emocjonalnego też. Więc myślę, że to jest jej jakby kierunek, do którego jest najbardziej przekonana i czuje go. A ponieważ my też takie formy pokazywaliśmy, też takie projekty produkowaliśmy, to myślę, wydaje się, że warto w to zainwestować. No, szykuje się dużo tych premier. Mamy za chwileczkę lato, w którym będą premiery młodych reżyserów, którzy dostali Nagrodę Boskiej Komedii po forum. Byli pokazywani na tamtej boskiej, ale teraz będą projekty mieli swoje Barbara Bendek i Tadeusz Pyrczak.
Jakie teksty? Już coś?
No, to są ich teksty. Mhm. To są ich teksty. Tytuły akurat jeszcze nie są wymyślone, natomiast wiemy, nad czym pracują. Jeden będzie takim o współistnieniu, czyli o takim upodmiotowaniu tej natury, ekologii. Bardzo ciekawie to wygląda. Drugi z kolei będzie na opozycji. Tadeusz robi tekst o imposybilizmie, mówiąc takim bardziej językiem, czyli o pewnych niemocach, o jakichś niesprawczościach własnych. Natomiast jedziemy znowu do Chin. Jesteśmy zaproszeni z Konformistą. I w czerwcu ruszamy w turnę po Chinach. Mamy 3 spektakle, czy nawet 4 pokazujemy na festiwalu Arania.
Ale zaraz, ten spektakl już pokazywał? Nie, czy z Hamletem
śnieg
gdzieś ostatni?
Śnieg był. A właśnie, no i zostałem słynnym reżyserem chińskim.
Wspaniale, no ale ustaliliśmy, że bardzo, że tak powiem, wpasowujesz się jako typ urody.
Tak, przynoszę szczęście.
Się odnajdujesz i przynosisz szczęście.
Nie, ale wszystko jakoś tak, ja myślę, że w ogóle jest taki moment, w którym jakby odnaleźliśmy jakieś takie partnerstwo wśród też decydentów, jakby w tej atmosferze mniej napiętej, w dyskusji wokół kultury, pojawił się taki wentyl. Bo jednak język skrajnej polaryzacji w kulturze nie służy po prostu tej przestrzeni wrażliwości, którą reprezentujemy. To jest deptanie wtedy. I te o kilka lat, 8 lat właściwie takiej opowieści o tym i tworzeniu tej atmosfery Kulturkampfu, no nie służyła. Znaczy ona służyła czasami sprowokowaniu artysty do mocniejszej wypowiedzi, ale ona tą podstawową, fundamentalną tkankę niszczyła. Bo ludzie się czuli upokorzeni, ludzie się czuli zdezorientowani, ludzie tracili bardzo często motywację do myślenia o tym, co jest dalej na horyzoncie, a bardziej się zajmowali tym, co jest tuż blisko nas samych. No i to w ogóle zupełnie się zaczyna inaczej dziać. Stawiam sobie jakieś też większe cele od razu. Od razu się myśli w kategoriach jakiejś takiej odpowiedzialności, bo jestem jednym z niewielu dyrektorów, który przetrwał ten czas z różnymi kłopotami, z różną walką, ale też w poczuciu jednak też jakiegoś zwycięstwa i też jakiejś też odpowiedzialności. Tak szukam cały czas przestrzeni do tego, żeby nadać takiemu obywatelskiemu myśleniu, czyli takiemu, które polega na wkluczaniu bardzo różnych środowisk, różnie myślących, w przestrzeń, która obniża poziom polaryzacyjny i który zaczyna mówić, słuchajcie, dajmy sobie chwilę na to, żeby siebie posłuchać, być siebie ciekawymi i próbować zrozumieć. Przyjdzie wybaczenie, przyjdzie rodzaj jakiegoś namysłu, który ostudzi emocje i przypomni nam o tym najważniejszym, że wspólny mianownik jest silniejszy niż różnice tego licznika, które są ponad nami. No, nawet myślę, że już nawet ta kampania już pokazuje, że troszeczkę zeszło to napięcie.
Prawda. Jest właśnie zaskakująca, dlatego, że nie jest tak brutalna, jak mogłaby być i jak właściwie się trochę przyzwyczailiśmy, prawda, że nie ma już kampanii bez...
Może też nasze społeczeństwo dojrzeje, że nie musi być w sposób urbani, podsycane, nieustające językiem skandalizującym, prowokującym, byle tylko się ruszyć, ale zobacz, zrozumie swoje, że mądrość obywatelska to świadome głosowanie i wspieranie ludzi, którzy chcą po prostu i deklarują chęć wspólnego rządzenia miastem, bo to jest...
Tak, ja mam też wrażenie, że i wśród kandydatów jest nowa fala. Tak, tak. Wyraźnie to są ludzie, których dotąd nie było w tych...
Ale to mi się bardzo podoba. Mi się podoba to, że są ludzie, którzy po prostu mają tą ambicję. I proszę przestać myśleć w kategoriach, że ktoś idzie do polityki czy do samorządu, żeby robić karierę i tak dalej. Nie, są ludzie, którzy naprawdę myślą w jakiś idealistyczny sposób. I dlaczego mają się nie zderzyć z rzeczywistością, która ich prawdopodobnie trochę rozczaruje, ale no, kto jak nie ci, którzy chcą. No, powiedzmy sobie szczerze, ja na przykład bardzo doceniam tą falę generacyjną nową,
prawda,
która się rwie.
Tak. Inny temat, którym na pewno żyje środowisko nie tylko Krakowa, środowisko teatralne, to jest ogłoszony przez ministra kultury konkurs na dyrektora Narodowego Starego Teatru. Jeszcze aplikacje można nadsyłać, absolutnie rozmowa jakakolwiek na temat konkretów jest przedwczesna, ale posłużę się takim wytrychem, że jednak ptaszki bardzo mocno ćwierkają, że rozważasz udział w konkursie, Bartoszu. Czy mogę ci zadać to pytanie?
No, rozważam, tak, zgadza się. No, ja byłem przecież swego czasu kandydatem zespołu, bodajże przed 10 laty, czy 12 nawet. Wtedy został dyrektorem Janek Klata. No i rozważam. Jest dużo osób, które mnie do tego namawia. Dużo też się we mnie aktywizuje takich, bym powiedział, właśnie wizji, które mam wrażenie przez właśnie doświadczenie, przez kontakty mogłyby przysłużyć się tej instytucji, więc cały czas jestem w takim, prawda, stanie tak lub nie. Ale
masz
właśnie...
czas do połowy kwietnia, prawda?
Tak,
można
tak,
składać
tak.
aplikację.
No nie, jest to... Jest
będziesz
to
musiał, jakaś... bagatelka, zrobić premierę i napisać aplikację.
No prawdę powiedziawszy, aplikację to już napisałem.
No dobrze.
No ale nie, no też chodzi o to, że... Bo to jest trochę tak, że pewne rzeczy się w sobie nosi. To znaczy, to się ma i to nie jest coś, co się wypracowuje szczególnie na jakąś sytuację. No po prostu pewien etos teatru, myślenia o nim, ten wymiar odpowiedzialności, też zmęczenia pewnym rodzajem napięć, które zdominowały to nasze życie teatralne, rozumienia, jak te mechanizmy działają, czego potrzebują artyści, jaką trzeba brać odpowiedzialność publiczną. Są bardzo poważne pytania, już nie tylko nawet z poziomu zarządzania instytucją, ale takiej polityki kulturalnej, tego, w jaki sposób właściwie państwo, bo przecież Narodowa Scena jest przedłużeniem ministerstwa, ministerstwo jest emanacją rządu i tak dalej, potem parlamentu, w jaki sposób państwo ma o tej kulturze opowiadać i opowiadać tak naprawdę przez wizję instytucji kultury narodowej.
No tak, trochę jak zachęta w Warszawie. Tak.
No dokładnie, że Narodowa Scena nie jest sceną, która ma być, prawda, wisienką na torcie, czy takim punktem odniesienia tylko dlatego, że jest właśnie narodowa, tylko ma bardzo pewne określone funkcje do spełnienia i warto do nich wracać, warto się nad nimi zastanawiać, bo to nawet jeśli się nie zostaje dyrektorem tej narodowej instytucji, to dla każdego człowieka kultury, który aktywnie w kulturze uczestniczy, to są fundamentalne pytania. Mm-hmm. Bo po prostu, ja to nazywam współodpowiedzialnością jakąś i jakąś próbą inspiracji, która nie koncentruje się na nas samych, ale jednak dotyczy publiczności, społeczeństwa, właśnie publiczności, która nie jest tylko tą, która przychodzi do teatru, ale tą, która która jest też pod wpływem no, całej idei, która z teatru emanuje, prawda? Że to jest ta symboliczna narracja, która jest dużo szersza. No to są mnie to fascynuje. Mnie te rzeczy fascynują. Czuję, że to jest...
Że przyszedł czas, że też trochę jesteś gotowy, prawda?
No ja mam pewną... Ja się poruszam jakby w najwyższych szczeblach różnych instytucji i organizacji od wielu lat w całej Europie. Jestem osobą rozpoznawalną, nie powiem ważną, bo to jest złe słowo, ale osobą,
to którą ja mogę
traktuję bardzo poważnie.
Że jesteś ważną osobą.
Nie, no jestem osobą, która potrafi uruchamiać dyskusję na poziomie inspirującym dla szefów wielkich festiwali, całego instytucji, artystów renomowanych, którzy z zainteresowaniem słuchają różnego rodzaju diagnoz, analiz i sposobów ich rozwiązania. Są to też ludzie, którzy życzą mi jak też najlepiej. To są ważne sprawy. Wiesz, dlaczego są ważne? Dlatego, że my w tej chwili w Polsce stanęliśmy w wspaniałej pozycji. Stanęliśmy w pozycji kraju, który odzyskuje jakiś wymiar takiej demokracji bezpośredniej, w przeciwieństwie do krajów zachodnich, które są pod mocną presją takiego populistycznego marszu w tej chwili. I nagle my możemy coś powiedzieć. To znaczy, ja mi się wydaje, a ja jestem przekonany, że odzyskaliśmy część tej Polski, dlatego, że działały cały czas mocno ośrodki kulturalne, że ta niezależna myśl cały czas dobijała i o tej wrażliwości, która była tłamszona, próbowała cały czas komunikować. I to się gdzieś udało. Już nie wspomnę, prawda, tego dotknięcia, jakim był Zielona Granica Agnieszki Holland, dokładnie tuż w okresie przedwyborczym i reakcja władz na ten film nieproporcjonalna, nieprawdziwa, zakłamująca jego przesłanie. To też pokazywało, jak ta kultura jest istotna, jak może być ważna. I myślę, że my mamy dużo do zaoferowania teraz światu, że my nie jesteśmy już trochę petentem. My możemy po prostu nowe konstelacje współkreować, czy nadawać im ton.
To prawda i zupełnie się z tobą zgadzam. Obserwuję czasem artystów, no choćby z dyscypliny muzycznej, czyli trochę świat podobny do świata teatralnego, ale przecież nie do końca. Oni tutaj lgną, ciągną, bo trochę te społeczeństwa zachodnie stare są na innym etapie. My jednak wciąż zachłystujemy się kulturą. Uważam, że ona jest bardzo ważna i jednak robimy wszystko, by znaleźć środki, by ona mogła powstawać w takim uderzeniu.
Tam jest punkt dezorientacji wynikający z tego, że to, co wydawało się pewne jest, stało się po prostu kompletnym, grząskim gruntem i to jest dezorientacyjny punkt. I tam rzeczywiście...
No i stąd przestrzeń dla populizmów wszelakich.
Ale też pięknie Welbeck o tym pisze, to też jest książka, nad którą pracuję, czyli Submission, uległość. Europa jest w jakiś sposób duchowo wydrążona, wyjałowiona. Coś się takiego stało, że taka witalna siła idąca z takiego wymiaru trochę transcendentnego, który w każdym człowieku jest gdzieś się ulokowała w wymiarze hedonistycznym, znalazła lokację w pewnym rodzaju konsumpcjonizmu. No i nagle zbudowała jakieś kondycje bezbronności zupełnej, pewnej niemocy. Właściwie tej self-reference, tego samo niedostającego określania się wobec ja jako ja, a nawet już nie jako ja społeczeństwo, a już coraz mniej ja i ty, czyli właściwie takie figury lewinasowskie, które budowały w jakiś sposób pewien paradygmat relacji społecznych po wojnie, one się rozmyły całkowicie i są tego konsekwencje. Polecam wszystkim Chantal Desaulles, wspaniała, dosyć konserwatywna filozofka, ale bardzo ciekawie diagnozująca pewien rodzaj tąpnięcia uniwersalizmu, tąpnięcia pewnego sposobu odbierania świata w dzisiejszej rzeczywistości. No to jest bardzo ciekawe. Jakoś tak z nadzieją patrzę na to, że można mimo bardzo trudnych warunków dalej mieć wiarę w to, że one mają właściwie służyć temu, żeby je przepracować, a nie żeby nas stłamsić, żebyśmy wyszli z pewnych sytuacji kryzysowych silniejsi. A kultura i działania artystyczne są po prostu takim procesem. Zawsze. One zawsze wychodzą ponad, nie? Z takim przesłaniem.
Tak, i rozumiem. I właśnie dlatego się decydujesz na...
Ale w ogóle jakiś rodzaj takiej rozmowy uruchomienia. Pamiętam, że te dyskusje, one prowokują jakiś rodzaj namysłu szerszy. To już jest poza kwestiami konkursowymi. Ale myślę, że to naprawdę jest dyskusja o tym, co jest siłą napędową w sztuce, nie? Czy jest to content i tak powiem narracja dyskursywna tylko, czy jednak wyobraźnia i gest artystyczny, kreacja i tak dalej, co jest specyfiką, która jest niepowtarzalna gdzie indziej. Więc to są rzeczy ciekawe po prostu, bo też jakichś fundamentów w ogóle, na których stoimy, dotyczą.
Bardzo ci dziękuję. Bartosz Szydłowski, przed premierą spektaklu o Jerzym Urbanie. Urban, idę po was.
Oj tak.
Przerażający trochę tytuł.
Państwo już jesteście ugotowani.
Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.